Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. W tych dniach nasza uwaga, także uwaga Polaków interesujących się polityką europejską, światową, jest w znacznym stopniu skupiona, pojawia się w jej polu problem wyborów we Francji. Wybory we Francji, wybory prezydenckie. Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo jesteśmy tym zainteresowani i zacząłem odczuwać wątpliwości, czy tak jest do końca. Będziemy musieli sobie to ustalić, na ile to jest rzeczywiście dla nas poważny problem i dlaczego. Tego będzie dotyczyło nasze dzisiejsze konwersatorium, problemu może nawet nie tyle wyborów we Francji, tylko wyborów Francji. Jak ten kraj zmienia się pod wpływem wyborów politycznych, jak się zmienia do wewnątrz, tak, w swojej własnej strukturze, w swoim własnym bycie, ale także na ile to jest znaczące, ważne kiedyś, na ile znaczące dzisiaj dla Europy i dla nas Polaków. Będę o tym rozmawiał z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który jest moim redakcyjnym kolegą i jest historykiem, z którym mam okazję w konwersatorium już nie jeden raz rozmawiać o sprawach polityki i polityki europejskiej i światowej. Rozmawialiśmy o Trumpie, polityce amerykańskiej. Próbowaliśmy sobie uświadomić, na ile obraz Francji dociera do w ogóle polskiej świadomości, na ile po drodze się krzywi i fałszuje. Obaj jesteśmy historykami z naszego pierwszego wykształcenia. Francja jest w dziejach Polski o wiele jakby mocniej osadzona w wyobraźni, tak? Jest jakoś naszym sojusznikiem. Nieraz się Polacy krzywią, że sojusznikiem, który nas wykorzystuje jak większy mniejszego, że jest niewiernym sojusznikiem, że tam, no, różne polskie nasze zastrzeżenia i żale do różnych momentów, czy to powstań, czy to II wojny światowej. No, niemniej poprzez różne...
Jest punktem odniesienia.
Tak, jakimś punktem odniesienia i takim, mimo że jakoś zawsze pozytywnym. A dzisiaj dobrze by było zapytać po prostu o to, czy można już dzisiaj powiedzieć, że to, co się dzieje we Francji, tak już zupełnie racjonalnie, nie emocjonalnie, tylko racjonalnie to mówiąc, to jest właściwie coś, co nas tak powinno interesować, jak, ja wiem, w Hiszpanii, Islandii, w Szwajcarii może, no we Włoszech. Czy to jest tak, że w dalszym ciągu Francja, to co się we Francji zdarzy, to ma takie przeniesienie na to, co się wydarzy w Polsce. No już raczej pamiętasz, jest to takie powracające powiedzenie, że jeśli ktoś tam w Paryżu zachoruje i ma gorączkę, to w Warszawie będzie się kichało, taki wpływ, tak? Szybko przechodzą wzory, mody, ideały. To jest dobre pytanie, czy dzisiaj no jednak to nie jest Ameryka, a Francja, no cóż... No cóż, jakieś tam pozostałości dawnego splendoru, który bardziej Francuzi sami pamiętają i kultywują.
Daj Boże takie pozostałości. To jest ciągle jeden z głównych graczy na scenie światowej. Pod względem militarnym Francja jest jednym z głównych uczestników koalicji państw, które walczą z terroryzmem islamskim w Syrii. Z niemałymi sukcesami zresztą trzeba powiedzieć, nie zagłębiając się, bo to jest temat na zupełnie inną dyskusję. W każdym razie jest to realna, wbrew takiemu naszemu stereotypowi myślenia o Francji, która tchórzy, prawda, i kapituluje. No oni na wiosnę 40 roku walczyli jednak dłużej niż my w 39 roku. Ja też nie chcę z tego żadnych wniosków wyciągać, ale warto też sobie czasami takie fakty przypominać. Jest to niewątpliwie niezwykle silna gospodarka, tak, odgrywająca dużą rolę też na globalnym rynku, bardzo dbającym o swoją obecność polityczną, militarną, ale i gospodarczą w byłych koloniach, w Indochinach, w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Jest ciągle potęgą kulturalną, mimo wszystko. To znaczy każdy, kto chce być na kontrze, jakby to powiedzieć, do kultury popularnej, do tego wszystkiego, co się kojarzy z tym, co przychodzi z Ameryki, no, będzie siłą rzeczy odwoływał się do Francji, również dlatego, że ona ma bardzo silną państwową tradycję dbania o własną kulturę, własny język, promowania, dotowania. Myśmy zresztą też, tworząc różnego rodzaju nasze instytucje, Polski Instytut Sztuki Filmowej i tak dalej, tutaj się wzorowali na francuskich rozwiązaniach. Także niewątpliwie nie mówiłbym o śladach dawnej świetności, tylko jednak no, ciągle jednym z najsilniejszych graczy światowych. Natomiast jest rzeczywiście takie zjawisko, ja bym powiedział odwrotne od tego, co ty mówiłeś, to znaczy my w ogóle nie interesujemy się dostatecznie tym, co się dzieje na świecie. Może trochę w Stanach Zjednoczonych, ale też nie za bardzo. Nasze gazety, nasze serwisy informacyjne, nasze portale rzadko o tym mówią. My się nie interesujemy tym, nie jesteśmy informowani również o tym, co się dzieje w związku z tym. Ja nie mam takiego wrażenia, że my mamy tutaj pod tym względem jakiś nadmiar, tak? Czy przesyt. Raczej mamy stereotypy pewne, tak, którymi się karmimy. I na przykład, nie wiem, nazwisko, to będziemy jeszcze za moment pewnie do nazwisk przejdziemy, ale no sam fakt, że nazwisko prawdopodobnie przyszłego prezydenta Francji, czyli Emmanuela Macrona, prawda, jest ciągle jeszcze przeciętnemu, ja nie mówię przeciętnemu Polakowi, ale przeciętnemu komentatorowi, on dopiero teraz zaczyna gdzieś słyszeć to nazwisko i zaczyna zwracać na nie uwagę. No to świadczy tak o pewnej zaściankowości.
No dobrze, to i my za chwilę powiemy już nie tylko o Macronie, ale w ogóle o tym, że no jest on jednak takim graczem czy figurą w tej grze, która wychodzi nagle gdzieś i dlaczego wychodzi, dlaczego nagle staje w grze. O tym porozmawiamy. No a kończąc tę część, początek naszej rozmowy, to cóż, trochę tak jest, że my o Francji pewnie lubimy się wypowiadać jako o politykach francuskich, którzy coś o nas mówią na forum na przykład Unii Europejskiej, prawda? I to do nas dociera. Natomiast o samej grze polityki francuskiej wewnętrznej stosunkowo niewiele.
Poza tym, jak zwykle mieszamy pewne elity intelektualne francuskie, uniwersyteckie i tak dalej, bierzemy je za całość Francji, co często zaciemnia nam zupełnie rozumienie tego kraju i mechanizmów tam zachodzących, politycznych, społecznych.
Dobrze, zróbmy sobie teraz krótką przerwę i wrócimy, aby rozmawiać już o ciągłości i zmianie w wyborach Francji. Wracamy do rozmowy o wyborach Francji. Trochę przez pryzmat tego, co się w tej chwili dzieje, co jest emocją i rozsądkiem wyborów prezydenckich we Francji, a w tle cała również dwudziestowieczna historia różnych politycznych wyborów we Francji. Kontekst dzisiejszy jest taki, że czasami niektórzy to tak bardzo szybko porównują do tej fali, którą tam symbolizuje Trump na przykład, tak? Albo jakieś tutaj jednak również zmiany polityczne w Polsce, że mamy do czynienia z możliwym, tak, możliwym sukcesem albo możliwym powodzeniem na jakimś poziomie siły do tej pory antysystemowej. Tak? Mówi się tak o kandydaturze Marine Le Pen, o tym, że w historii tego ruchu Frontu Narodowego były różne wzloty i upadki, bliżej lub dalej byli władzy, ale nigdy tak blisko, jak to wygląda w tej chwili. Choć już kiedyś oczywiście na tyle blisko, że zmobilizowali przeciwko sobie cały tak zwany obóz republikański.
Front republikański.
Więc powiedzmy sobie...
Bardzo lubią takie militarne...
Powiedzmy sobie tak, to co w takim razie jest establishmentem we Francji w tej chwili, tym, który ewentualnie może bronić swojej pozycji i czego broni, a co jest antysystemowe?
Znaczy, jak to zwykle z establishmentem bywa, to jest pewnie jakaś tam federacja różnych establishmentów, prawda? Mamy pewien establishment kulturalny, prawda? Establishment uniwersytecki, liberalny, proeuropejski. Mamy elity finansowe i to jest pewien sojusz, tak? Którego podstawą jest wspólnota kilku spraw. No jedną z nich jest integracja europejska i światowa, wolny handel. Dla elit, dla burżuazji francuskiej, dla elit finansowych, no to zawsze, dla przemysłowców francuskich. Zresztą w ogóle zawsze hasło wolnego handlu jest rzucane przez tych silnych, tak? Bo jest narzędziem do zwiększania wpływów, do poszerzania swoich interesów. No i z drugiej strony mamy tych wszystkich, których też trudno nazwać antyestablishmentem, prawda? Bo jeżeli patrzymy na postać generała de Gaulle'a, prawda? Centralną postać powojennej historii Francji, no to jednym z jego bardzo mocnych haseł było hasło suwerenności i zachowania wyjątkowości Francji, ochrony interesów Francji, pewnej podejrzliwości wobec tak wolnego handlu, jak i integracji europejskiej, zwłaszcza zbyt elity szerokiej. I wtedy, kiedy go zabrakło, zaczęliśmy mieć do czynienia z pewną uniformizacją zarówno francuskiej lewicy, jak i francuskiej tej postgolistowskiej prawicy. Zarówno lewica może, czyli socjaliści w mniejszym stopniu, ale też do tego przekonania dołączyli. Tak, no, wszyscy otworzyli się na integrację europejską, na współpracę międzynarodową, na wolny handel. I na tym tle ci wszyscy, którzy, jakby to powiedzieć, byli zdystansowani do tego typu idei, no do pewnego momentu nie mieli swojego domu. Od pewnego momentu tym domem jest Front Narodowy. Tylko, że jakby to powiedzieć, tak długo, jak długo trwał pewien liberalny konsensus po 89 roku, oni nie bardzo mieli argumenty, bo wydawało się, że ten system działa. Lepiej lub gorzej, ale działa. Mamy upadek komunizmu i wydawało się, że liberalna demokracja wsparta właśnie wolnym rynkiem będzie w stanie tutaj zapewnić nam no, kolejne dekady spokoju. No zapewniła 2-3, prawda? To dużo. Jak na Europę to dużo, ale no, coraz silniejsze są sygnały, że ten porządek się wyczerpuje. I wtedy te siły, które mówią właśnie znowu o suwerenności, o ochronie własnych interesów, zaczynają zyskiwać na znaczeniu i one zaczynają zyskiwać na znaczeniu, przekreślając dotychczasowe podziały na prawicę i lewicę. Bo w sprawach tak zwanych światopoglądowych generalnie panuje konsensus i tych establishmentowych, i tych nieestablishmentowych. Mało kto już ma ochotę toczyć wojnę o, nie wiem, kwestię obrony życia nienarodzonych.
No, teraz przypomnijmy, że tak. No, mamy w tych wyborach tak. Kandydata, który ma, to też zresztą niezwykłe, tak? Jednak wchodzi z taką marką kandydata chcącego, gdzieś tam uchodzi za kandydata katolickiego.
Tak, tak.
Fillon jest taką osobą, a tutaj jednak gdzieś tam w tle zauważamy, że to nie jest jakiś tak, jak znam, jak jeszcze w Polsce jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, albo wręcz wskazać, tak, postacie, które będą jednoznacznie będą w ochronie życia, prawda? Tutaj nawet ten kandydat, który budzi taką wściekłość jako właśnie ewentualnie kandydat katolicki, to on jednak biegnie wszędzie dookoła, podkreśla, że nic
tak,
nie
tu te tematy, żadnych, jakby to powiedzieć, to jest konsensus. I tych demokratów, i tych antydemokratów, i tych dobrych, i tych złych, i tych establishmentowych, i tych antyestablishmentowych. Podział jest zupełnie gdzie indziej. Znaczy, jak tego liberalnego konsensusu wartości, zdobyczy, tak jak oni to określają, bronić, tak?
Czyli po jednej stronie mamy konsens liberalny, po drugiej stronie mamy pewne przejęte pod hasłem narodowym, tak? Niepokoje i aspiracje z jednej strony społeczne, ekonomiczne, no i kompleks spraw związanych z imigracją. Tak?
Jeszcze z trzeciej strony lewica, która coraz bardziej przesuwa się w kierunku no, takiego marksistowskiego wyzwalania kolejnych grup społecznych, porzuca swój tradycyjny elektorat, to znaczy klasę średnią, ludzi pracy, pracowników najemnych, związki zawodowe, prawda? To wszystko, co zbudowało olbrzymią siłę europejskiej
natomiast
lewicy
agenda,
po wojnie.
Wchodzi agenda obyczajowa przede wszystkim.
Tak, i w kolei ten porzucony elektorat, tradycyjny elektorat lewicy, no, który równocześnie nie jest jakoś specjalnie gotowy do walk obyczajowych, tylko po prostu nie to jest dla niego najważniejsze. Szuka tutaj innych rozwiązań, prawda? I wtedy protekcjonizm, nacjonalizm, pewne postawienie na suwerenność, tak? Pokazanie wolnego handlu jako źródła i globalizacji i wszystkich przemian związanych z globalizacją jako źródła ich nieszczęść może tutaj być no, kluczem do względnego w przypadku francuskim sukcesu tych sił antyestablishmentowych. My sobie pewnie po przerwie powiemy, dlaczego on jest względny.
Można powiedzieć, że o ile w wyborach amerykańskich sukces Trumpa, o którym mówiliśmy kiedyś, to jednak był dość niesamowity przeskok, bo mieliśmy sytuację, w której to wygrał wybory ktoś, kto nie był namaszczony, nie był wskazany przez jakieś
jedną przede wszystkim ktoś, kto był w stanie, jakby to powiedzieć, przejąć kontrolę nad jedną z dwóch głównych partii, a później wygrać wybory, tak? Czyli jakby to powiedzieć, był w stanie wykorzystać już istniejący system do tego, żeby...
Ale nie był wykreowany przez ten system, tylko jakby udało mu się posłużyć elementami tego systemu.
Tak.
Teraz sytuacja we Francji, tak, z jednej strony warto zwrócić uwagę, no, rzeczywiście dosyć dziwne, bo mamy w tych wyborach wiele takich rzeczy, które zwyczajnie się nie działy. To znaczy, z jednej strony nie stało się tak, że do tych wyborów stanęły jakieś stare lwy, chociaż na początku tak trochę wyglądało, że to będą politycy odświeżeni sprzed wielu lat. To się tak nie stało, więc to nie jest znowu tak, że mamy do czynienia
z pozycją... Choć FIO oczywiście jest wyjątkiem.
Oczywiście, tak. Ale mamy sytuację, w której właśnie wychodzą dwie osoby w bardzo różny sposób, wychodzą z cienia. W sensie przywódca tego właśnie antysystemowego ruchu, Marine Le Pen, okazuje się no nie tylko ewentualnym partnerem do jakichś lokalnych sojuszy i tak dalej, pod stołem różnych ewentualnych tam umów, jeśli by do nich ktoś był chętny, tylko rzeczywiście graczem, o którym się mówi, no, że to musimy się bronić, tak mówi system, musimy zrobić jej zaporę, tak? Więc to jest niewątpliwie dla niej moment ogromnie ważny, nawet jeśli by wybory nie były dla niej z powodzeniem. A z drugiej strony mamy tą niesamowitą historię z panem Macronem, który się pojawia i okazuje właśnie głównym kontrkandydatem, choć jeszcze zupełnie do niedawna nikt by nie był w stanie, już nie tylko wśród polskich komentatorów, ale także w samej Francji powiedzieć, o kogo chodzi. No cóż, to za chwilę wrócimy już po przerwie do tego, żeby o tym porozmawiać. Wróćmy do rozmowy o tej specyfice tegorocznych wyborów, o tym, że pojawiają się na scenie albo ludzie, którzy nagle uzyskali nową siłę, tak, Marine Le Pen, tu o niej myślę, albo ludzie, którzy są trochę, no, jak był taki zabawny film o tym, że pewien chłopiec został narzeczonym, bo jego szefowa jechała akurat i musiała pokazać się z narzeczonym. No to trochę Macron pojawia się w takiej roli kogoś, kto no nie ma kandydata, który jest na tyle świeży, żeby tu przeciwstawić.
Sandra Bullock.
Więc ktoś inny. Tak. Więc tutaj trochę taka, no, sympatyczny troszkę o wyglądzie chłopca, człowiek, który zostaje ustawiony w roli kandydata do prezydentury.
Chłopca 40-letniego.
Mówię o wyglądzie, o pewnym imidżu.
Znaczy, no to jest, jakby to powiedzieć, żeby mówić o osobie Macrona, no to trzeba powiedzieć o upadku francuskiej lewicy, który to upadek jest w ogóle częścią upadku tradycyjnej lewicy, bo na tym rozbiciu dotychczasowego konsensusu najbardziej traci tradycyjna lewica wszędzie, w Grecji, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Zyskuje albo establishmentowa prawica chadecko-konserwatywna, prawda? Albo te nowe ruchy zupełnie antyestablishmentowe. We Francji do tego jeszcze dochodzi no, osobista, taka personalna kompromitacja prezydenta Hollande'a. W związku z tym do niedawna wydawało się, że sytuacja jest dosyć prosta, to znaczy do drugiej tury wejdzie Marine Le Pen, którą twardo popiera około 1/4 francuskiego elektoratu. To jest historycznie największe poparcie, jakim Front Narodowy się cieszył. No i przedstawiciel właśnie tejże establishmentowej postgolistowskiej prawicy, tak? Wsparty przez ichniejszych liberałów, bo to zawsze ten sojusz tam tworzył podstawę tej niesocjalistycznej części sceny politycznej. No i cała kwestia sprowadza się do tego, kogo establishmentowa prawica zechce wystawić. Tutaj mówiłeś o starych lwach, o Alainie Juppé, o byłym prezydencie Sarkozym. Tutaj też na tym tle trochę czarnym koniem okazał się były premier François Fillon, prawda, który szedł pod hasłem no, pewnych radykalnych reform w takich kierunku wolnorynkowym, ograniczenia tego wielkiego państwa francuskiego tak o takim silnie socjalnym tak zabarwieniu oszczędności, no taki postać postaczerystowski program, prawda? Z kolei partia socjalistyczna nie była w stanie zgodzić się co do jednego kandydata. Prezydent Hollande ostatecznie zdecydował się nie startować w drugiej turze. Przedstawiciel tej frakcji bardziej liberalnej ekonomicznie partii socjalistycznej, były minister gospodarki, o ile ja dobrze pamiętam, w jednym z rządów socjalistycznych, czyli właśnie Emmanuel Macron, dość wcześnie w ogóle wycofał się z tej konkurencji o kandydaturę partii socjalistycznej. I wobec z kolei kompromitacji osobistej François Fillona, niezależnie od tego, jak oceniamy, jakby to być prawdziwość zarzutów, bo to są zarzuty dosyć śmieszne, znaczy afera polegająca na zatrudnianiu żony w swoim biurze poselskim, fikcyjnym, tak jak mu zarzucają prokuratorzy, zatrudnieniu jej po to, żeby jej wypłacać pensję bez konieczności pracy, no to jest, przepraszam, afera na poziomie naszego powiatu, tak, czy gminy. No to jest coś tak, żeby kariera kogoś takiego wywróciła się o rzecz tak głupią, to jest wręcz coś niesamowitego. Więc na tym tle tych kilku tutaj, jakby to powiedzieć, zbiegów, personalnych zbiegów okoliczności, tego zupełnego osunięcia się lewicy już w taki mocno skrajny, socjalny, tak, radykalnie lewicowy program i ostatecznie Hamon, czyli kandydat Partii Socjalistycznej, no właśnie w tym kierunku poszedł i kompromitacja osobistej kandydata Golisów, no na tym tle liberalny, młody, potrafiący zawsze być ostrym tam, gdzie wypada być ostrym, a łagodnym tam, gdzie wypada być łagodnym, stał się tutaj główną alternatywą dla Marine Le Pen. No też powiedzmy sobie, oczywiście, że w tym systemie francuskim, w którym w wyborach parlamentarnych obowiązują okręgi jednomandatowe, a wybory się dokonuje w dwóch turach, więc nawet jeżeli gdzieś, bardzo często zdarza się, że do drugiej tury przechodzi kandydat Frontu Narodowego, to wtedy wszyscy od trockistów do golistów, prawda, popierają tego drugiego. Niezależnie od tego, czy to jest komunista, czy to jest trockista, i tak wszyscy poza Frontem Narodowym go popierają, dlatego partia, którą popiera 1/4 elektoratu, ma w tej chwili, nie wiem, kilku posłów, kilkusetosobowym parlamencie. No tak samo prawdopodobnie będzie i w wyborach prezydenckich. Znaczy ona odniesie historyczny sukces w tym sensie, że będzie pierwsza w pierwszej turze, wejdzie do drugiej tury i też odniesie w niej historyczny sukces, zdobywając być może nawet w okolicach 40% głosów. Przypomnijmy, że jej ojciec 15 lat temu, wtedy, kiedy też udało mu się wejść do drugiej tury, ostatecznie zdobył mniej niż 20% głosów. Już nie pamiętam w tej chwili, ile to było. To powiedzmy, że 15, coś koło tego. Pewnie ona być może zdobędzie nawet 40, ale nie wydaje się, żeby zdobyła więcej.
No tak, to jest też taka sytuacja do powiedzmy, bo też na to patrzymy w tym aspekcie, że z jednej strony duża część opinii, duża, przesadziłem, ale pewna część opinii francuskiej nie jest, tak byśmy powiedzieli, ideowo reprezentowana w tych wyborach, bo jeśli patrzeć na to od strony katolickiej na przykład i pewnych elementarnych jakichś oczekiwań, no to nawet przy tym dopisywaniu sobie Fillona jest to takie dopisywanie sobie, natomiast od dawna to jest stwierdzenie, które tutaj też w naszej rozmowie padło, nie ma już właściwie takiej siły politycznej, która by poza względami koniunkturalnymi chciała wprowadzać to do swojej agendy, do swojej walki politycznej, prawda? Jest taka więc część Francuzów, która wcale nie jest, można powiedzieć, nowymi Francuzami.
Poza tym nie oszukujmy się, że ta prawa katolicka strona francuska też podlega tym wszystkim przesunięciom. Też targają ją te emocje, które targają resztą sceny politycznej. To też jest tak, że pewna agenda cywilizacyjna, tak to nazwijmy, tak? Obrony praw rodziny, obrony małżeństwa, obrony życia, że to nie jest jedyne, co tę katolicką prawicę obchodzi, że tam mamy bardzo silny komponent nacjonalistyczny. W związku z tym ich będzie ciągnąć w tym sensie w kierunku frontu narodowego. Jest ten silny element burżuazyjny, prawda, obrony pewnego porządku przed rewolucjonistami, przy czym ten porządek już wtedy się definiuje tylko i wyłącznie jako pewien porządek społeczno-ekonomiczny.
Tak, własności, pozycji, prestiżu.
Tak, a nie jakieś wartości, które za tym idą. I oni być może zagłosują na Fillona, prawda, z tego właśnie względu. Zależy, co bardziej tutaj przeważy. Czy pewien nacjonalizm, czy pewna chęć obrony.
Czy zachowawczość.
Zachowawczość. No, do tego jeszcze dochodzi bardzo duży dystans francuskiej prawicy katolickiej do tego, co oni definiują jako taki anglosasko-protestancko-masoński, ten masoński w rozumieniu anglosaskim, układ międzynarodowy, który jest zawsze wrogi Francji i wrogi jej interesom i w tym sensie to z kolei skutkuje wzdychaniem do sojuszu z Rosją.
Właśnie, to jest ten moment, który niestety musimy, chociaż go nie rozpatrzymy tutaj, ale musimy to by postawić sobie przed oczy z całą boleścią.
To powiedzmy jedno zdanie tylko, że to nie jest tylko i wyłącznie jakieś złudzenia pewnej ogarniętej dekadencją części elit politycznych, które no tak nienawidzą Stanów Zjednoczonych, kultury anglosaskiej, tego co definiują jako popkulturę, jako coś złego, jako rak toczący cywilizację, że się otwierają na Rosję.
Że aż marzą o świętej Rusi.
Tak jest, tylko że jest głęboka tradycja współpracy. Tak. ciągnąca się na wiele dziesiątków lat przed rewolucją październikową, sojuszu militarnego i przede wszystkim gospodarczego. Kapitału francuskiego, który inwestował w Rosji, w pewnym momencie całkiem udanie zaczął budować kapitalizm rosyjski, prawda? To przerwała pierwsza wojna i rewolucja, ale te tradycje są. Tradycja białej emigracji rosyjskiej,
oczywiście,
prawda? Która jest niezwykle silna we Francji. Jest to środowisko niezwykle wpływowe i elitarne, tak? które też kształtowało wyobrażenie
To wszyscy ci ludzie myślący też z jednej strony tymi interesami, o których wspominałeś, z drugiej strony łatwiej jest tak myśleć, jak się jeszcze ma właśnie tę dobrą pamięć, taką, o której też wspominałeś, tylko że bardzo łatwo się starych KGB-istów robi przedstawicielami świętej Rusi, tak? Ten cały moment także niepokojący.
Oczywiście starzy KGB-iści też wchodzą w rolę, oni też nie funkcjonują w próżni. Rosja jest dla nich wehikułem do utrzymania władzy i wpływów, ale to zawsze działa w obie strony. Znaczy, to nie jest pojazd, którym można, to jest trudno sterowalny pojazd. Znaczy, jak się chce na Rosji jechać, tak, i nawet nią sterować, to zawsze trzeba będzie wchodzić w pewne naturalne obronę naturalnych rosyjskich interesów, jeżeli w ogóle możemy mówić o naturalnych interesach.
I naturalne, i nabyte, że wejdę ci w słowo, bo oni, mając swoją własną, jakby to powiedzieć, przeszłość i doświadczenie jeszcze sowieckie i postsowieckie, to też mają jako, można powiedzieć, system ideologii, system symboliczny.
Taki
postsowiecki.
Wielka czystka Stalina, ona polegała przecież przede wszystkim na tym, że on się pozbył tych elementów internacjonalistycznych. Dla niego punktem odniesienia przestała być rewolucja światowa, stały się interesy Rosji bolszewickiej, tak? Ale Rosji.
Zabiegliśmy już do spraw rosyjskich.
Ale możemy wrócić do...
Oczywiście wracając do naszych i kończąc powoli naszą rozmowę, trzeba by było powiedzieć, że z jednej strony ci, którzy są takimi antysystemowcami, w sensie także narodowym, tak? Francuskim, są równocześnie dla Polski najtrudniejszym partnerem, bo w polityce europejskiej, tak? Znaczy jednak to niedawno wysłane przez Marine Le Pen zaproszenie, żeby rozbijać Unię Europejską, to zaproszenie do Jarosława Kaczyńskiego.
Którego podobno nie było.
Ale powiedzmy, że odnosimy się do pewnego...
Dynamiki, jakichś konkretnych słów.
To jest rzecz, która, zdajemy sobie sprawę, jest akurat żadnym zaproszeniem dla nas.
Tylko my musimy sobie sami odpowiedzieć,
czego my w zasadzie chcemy
i z kim, tak? Wiemy, że chcemy ze Stanami Zjednoczonymi. To łatwo się wyśmiewa tego typu, ale nie ma ciągle innego gwaranta, powiedzmy szumnie, wolności i bezpieczeństwa w tej części świata niż Stany Zjednoczone. I tu mądre ułożenie sobie relacji z nową administracją amerykańską jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast wewnątrz Europy, która równocześnie z tymi Stanami chce współpracować, a równocześnie tworzyć jakiś organizm będący dla Stanów Zjednoczonych przynajmniej gospodarczą przeciwwagą, dla Stanów Zjednoczonych, dla Chin, dla tego typu tych nowych gospodarek, Indii, Brazylii, tak? Wewnątrz tej Unii Europejskiej też pytanie, na kogo my chcemy stawiać. A chyba nie do końca wiemy, naprawdę.
Proszę Państwa, rozmawialiśmy, chociaż różne wątki się nam tutaj pojawiały, rozmawialiśmy o wyborach Francji i wyborach we Francji. Ty w trakcie rozmowy, Michale, zapowiedziałeś, zdaje się, już Macrona jako prawdopodobnie przyszłego prezydenta Francji, to bardzo prawdopodobne.
Jeżeli nie będzie zamachu na skalę takiego, jaki był w Madrycie, który zmienił wynik wyborów w Hiszpanii w 2004 roku, tak, o ile ja dobrze pamiętam, raczej natomiast pamiętajmy jeszcze o tym, że zaraz po wyborach prezydenckich prawdopodobnie będą wybory parlamentarne. I to będzie jeszcze ciekawsze przegrupowanie.
Tak, bo tam już zwycięzcy...
Na pewno wokół nowego prezydenta zakładam, że będzie Emmanuel Macron, powstanie zgodnie z francuską tradycją jakaś większość prezydencka, tak? Do niego jak do magnesu będą te opiłki ciągnąć. No i pytanie, czy wzmocniony historycznym sukcesem Marine Le Pen Front Narodowy wreszcie rozbije tę ścianę dwutur wyborów parlamentarnych. Zobaczymy.
To zobaczymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Michałowi Barcikowskiemu za obecność dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam na konwersatorium jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.